kosy na sztorc, wyrwać chwasty. To zdanie wypowiedziane podczas jednego z ostatnich wieców politycznych znów pokazało, jak niebezpieczny może być język w życiu publicznym. Słowa, które mają mobilizować, coraz częściej stają się narzędziem przemocy. O kulturze dialogu, języku nienawiści i emocjonalnej agresji porozmawiamy dziś w audycji Poranny Gość. Moim i Państwa gościem jest Magdalena Pawłowska z Federatio, czyli Centrum Psychoterapii i Coachingu Online z Warszawy, psychoterapeutka. Dzień dobry Pani Magdo, witam serdecznie na antenie Radia Rodzina.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa.
Zacznijmy od tych słów, kosy na sztorc, wyrwać chwasty. Jak Pani jako psychoterapeutka patrzy na tego typu język? Co dzieje się w człowieku, zarówno nadawcy, jak i odbiorcy, gdy padają tego typu słowa?
No właśnie, to zdanie jest przykładem takiej mobilizacji, głównie poprzez lęk i agresję. Możemy też założyć, że człowiek, który wypowiada takie właśnie słowa, sam gdzieś tą frustrację, gniew i złość przekłada z siebie na zewnątrz, tak? Czyli jest tak zwany mechanizm projekcji w psychologii. No i w odbiorcy budzą się również podobne emocje, jak złość, strach, poczucie zagrożenia. Więc na pewno język ten nie łączy, a dzieli. Na pewno w nas aktywuje taki system walki lub ucieczki lub zmrożenia, więc taki system, który odpowiada za przetrwanie. I tak naprawdę taki komunikat będzie działał jak taka iskra zapalna, czyli będzie nas pobudzać, ale do walki, a nie do dialogu, do podziałów, a nie do wspólnoty. Tak?
Wiemy, że te słowa zostały również połączone z wartościami chrześcijańskimi, bo też było dodane różańce w ręku. To też miało jakieś znaczenie?
No właśnie, i tutaj mam taki ogromny sprzeciw, aby łączyć takie ewangeliczne wartości, wartości religijne, chrześcijańskie z agresją, z nawoływaniem do walki, z ciągłym poczuciem zagrożenia, wywoływania lęku w odbiorcy, ponieważ jak wiemy, Bóg jest miłością i ewangelicznie jakby nie łączą się te dwa obszary, absolutnie są przeciwstawne, więc bardzo gdzieś mnie to dotyka, kiedy właśnie ludzie tak naprawdę używają Pana Boga na daremno, więc łamią tak naprawdę przykazanie w tym wypadku.
W psychologii mówi się, że słowa mogą ranić tak samo jak cios. Czym właściwie jest przemoc słowna i emocjonalna w ujęciu terapeutycznym?
Przemoc słowna emocjonalna jest de facto formą przemocy psychicznej, która często zostawia w nas ślady na lata i o wiele dłużej niż typowa, można powiedzieć, może nietypowa, ale fizyczna przemoc, której gdzieś tam sińce czy rany po jakimś czasie się goją. W tym wypadku słowa zostają czasem na całe życie. Są to tak naprawdę gesty, słowa, ton głosu, które mają na celu właśnie zdominować nas, umniejszyć, kontrolować, upokorzyć, obrazić. No i tutaj takim podstawowym wyznacznikiem przemocy jest jej intencjonalność i celowość, aby właśnie obrazić, dominować odbiorcę, oraz asymetria sił, bo w agresji często tej asymetrii nie ma, natomiast asymetria sił może wynikać z siły fizycznej bądź statusu społecznego, zawodowego, tak jak nauczyciel, nie wiem, dziecko, rodzic, dziecko, czy silny mężczyzna i bardziej gdzieś tam drobna kobieta, czy też właśnie status polityczny czy majątkowy, prawda? Więc to też jest ważne.
Chcę dopytać, bo w mediach i polityce coraz częściej pojawia się język dehumanizacji, czyli chwasty, mędy, kanalie. Dlaczego właśnie ten język jest tak łatwo przyciągający emocje i wciągający tłumy ludzi, którzy go słuchają albo czytają chociażby i w social mediach?
Bo takie emocje, taki język pobudza naszą najbardziej prymitywną, instynktowną część mózgu, tak zwany mózg gadzi, który odpowiada za przetrwanie, za przynależność. I kiedy ktoś mówi, oni to chwasty, a my to dobrzy, pojawia się takie złudne uczucie, że jesteśmy w jakiejś wspólnocie. Wiadomo, że nic nie solidaryzuje lepiej niż wspólny wróg, więc my przeciwko nim powoduje, że gdzieś czujemy się jakąś częścią wspólnoty, ale tak naprawdę daje to tylko chwilową ulgę, bo powoduje bardzo dużo podziałów społecznych, niszczy relacje, więzi, więc ma długotrwałe, negatywne konsekwencje. No i też tak naprawdę ciągle tu mówimy o mechanizmie obronnym psychologii, bo tak naprawdę zamiast zmierzyć się z własnymi trudnymi emocjami, mieć jakiś wgląd w siebie, pracować nad sobą, przerzucamy winę na kogoś innego i szukamy winnego. Więc to jest też pewnie ten mechanizm, który tutaj akurat zadziałał.
Ale żyjemy w takich czasach, kiedy również mamy możliwość wypowiedzi anonimowych. Immanuel Levinas pisał, że twarz drugiego człowieka jest miejscem etyki. Zatem czy anonimowość internetu i politycznych tłumów sprawia, że łatwiej zapominamy o tej twarzy, o tym, że po drugiej stronie jest człowiek?
Oczywiście, zdecydowanie tak, bo kiedy nie widzimy żywej reakcji drugiego człowieka, bezpośrednio jego kontaktu z nim w cztery oczy, tracimy kontakt z empatią i to znaczy nie wszyscy, ale daje to taką pokusę, żeby właśnie nasza tutaj odpowiedzialność się rozmywała. Daje poczucie anonimowości, takie uczucie bezkarności. Więc w przestrzeni publicznej, w internecie, w mediach potrzebujemy więc etyki słowa, powrotu do widzenia siebie jako człowieka, jako osoby, która czuje, reaguje, a nie jesteśmy tylko dla siebie wrogiem czy etykietą. Tam prawdziwy człowiek się kryje za partią polityczną, za wykonywanym nie wiem, zawodem, tak, i za zdjęciem gdzieś w internecie czy filmem, więc jakby pamiętajmy o tym tutaj.
Badania pokazują, że długotrwały kontakt z językiem agresji w mediach zwiększa poziom lęku i poczucie zagrożenia. Pani na co dzień pracuje też z ludźmi. Czy rzeczywiście dostrzega pani, obserwuje to zjawisko tego zwiększającego się lęku i poczucia zagrożenia w ludziach?
To znaczy, jeśli chodzi o media, o telewizję, o wiadomości, to często słyszę takie informacje jak nie oglądam wiadomości od lat, bo nie chcę się przeciążać psychicznie przed pójściem spać, wolę sobie nie włączyć jakiś relaksujący film, posłuchać muzyki, pomodlić się, ale nie nakręcać się emocjonalnie, psychicznie. Jestem zdrowszy, bo rzeczywiście nasz mózg nie odróżnia, gdzie jest realne zagrożenie. Czyli jeżeli na ekranie ja widzę coś, co rzeczywiście jest zagrożeniem, ja realnie odczuwam to we własnym ciele. Więc też widzę, jakie są skutki agresji, czy też właśnie takich długoletnich konfliktów w domach, kiedy przychodzą dzieci i młodzież, ale też osoby dorosłe, które opowiadają o własnym dzieciństwie, czy też właśnie skutki przemocy psychicznej, gdzie tak naprawdę człowiek mierzy się do końca życia z obniżonym poczuciem wartości, z brakiem umiejętności stawiania granic, z brakiem poczucia, kim jest tak naprawdę, jaka jest jego tożsamość. A więc te skutki są naprawdę długotrwałe i pamiętajmy o tym, aby właśnie zwracać uwagę, w jaki sposób wyrażamy siebie, jak traktujemy drugiego człowieka, bo pozostaje czasem na całe życie.
Pani Magdo, chcę spytać teraz o bardzo ważną rzecz, o niewidoczną granicę. Jak rozpoznać, że stajemy się ofiarą przemocy emocjonalnej, ofiarą przemocy słownej? Czy jest jakiś moment, czy jest jakieś doświadczenie w nas, które nam podpowie, staliśmy się ofiarą, jest źle, jest niebezpiecznie?
No tak, zazwyczaj przemoc psychiczna nawsiąka w nas stopniowo i takie bardzo subtelne, pojedyncze sygnały to mogą być takie, kiedy my czujemy poczucie winy po rozmowie z rozmówcą, kiedy nic złego nie zrobiliśmy, kiedy czujemy się gorsi, choć tak naprawdę z innymi osobami tego uczucia nie odczuwamy, kiedy tak naprawdę czujemy się umniejszani, z innymi osobami tego nie doświadczamy. Zaczynamy wątpić w siebie, podważać swoje poczucie wartości, przepraszać za to, że jesteśmy, za swoje emocje i reakcje, tłumaczyć tą drugą osobę, usprawiedliwiać ją, nawet kiedy wiemy, że robi źle. No i właśnie kiedy tak naprawdę nie czujemy się godni, tak? Czasem w rozmowie z drugą osobą, w kontakcie z tą drugą osobą, czasem to nawet nie jest rozmowa, tylko kontakt. Ale jest to sygnał ostrzegawczy. No i też pamiętajmy, że przemoc emocjonalna, psychiczna nie jest to jednorazowy wybuch złości jakiś, jest to zazwyczaj powtarzalny wzorzec, który nam odbiera właśnie sukcesywnie poczucie bezpieczeństwa, poczucie prawa do siebie, do istnienia. Wręcz często osoby ofiary przemocy, które przychodzą na terapię, tak naprawdę odbudowują siebie od podstaw. Nie? Więc zwyczaj jak się pytam, co u nich słychać, to mówią o tym, co u sprawcy słychać, albo jak inni dookoła w domu, a nie one same. Więc to jest bardzo głęboka praca, żeby dotrzeć ponownie do tej osoby, dać jej poczucie godności. Ona sama to odbudowuje, prawda, ale z pomocą właśnie towarzysza. Więc to jest głęboka praca i często wieloletnia.
To bardzo ważna praca, ale też musimy się chronić, bo tak często nie chcemy, ale mimo wszystko te słowa agresji i przemocy emocjonalnej do nas docierają. Tak jak wiemy, w wypadku mediów istnieje komisja etyki medialnej i kiedy pojawiają się tego typu niestety złe słowa, komisja działa. Również i w naszym Sejmie jest komisja, która reaguje. Jest sąd, tak jak wiemy, te słowa kosy na sztorc, wyrwać chwasty, już sąd zajmuje się tą osobą i analizuje i ocenia i pewno będzie osądzać, ale jak my powinniśmy dzisiaj się bronić przed tego typu słowami?
Bardzo ważne jest stawianie granic, ale na pewno nie poprzez kontratak. Jeśli będziemy odpowiadać, tym samym będziemy eskalować tylko przemoc, konflikt i do niczego nie dojdziemy. Ważnym jest tutaj, żeby spokojnie, jeśli się da w sposób bezpieczny, powiedzieć, że nie godzę się na taki język. Często też warto po prostu odejść. Nie w każdym boju musimy stoczyć walkę. Nie każdą walkę musimy wygrać i nie zawsze musimy mieć rację i postawić na swoim, więc często bezpiecznie jest wycofać się i odejść. Natomiast szczególnie w tych najbliższych relacjach, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby na bieżąco mówić o tym, co mi to robi, tak, dotyka mnie to, rani mnie to, tak, to mnie złości czy smuci. Uczmy się takiego języka porozumienia bez przemocy, w empatii, w uważności, w szacunku do drugiego, abyśmy mówili o tym, co nam to robi, jak my się czujemy z tym, bezpośrednio wprost. A jeżeli jest to w przestrzeni publicznej i nie jest to, prawda, relacja tak bliska, to możemy powiedzieć, że po prostu na taki język komunikacji się nie godzę. W taki sposób tej rozmowy nie będę kontynuowała, tak? Ale też ja jestem za tym, żeby nazywać coś, co jest językiem agresji i przemocy wprost, żeby mówić, że ten język godzi moją godność, ten język godzi w szacunek do mnie i jestem w stanie kontynuować tej rozmowy, jeżeli w tej formie będzie kontynuowana. No, to są takie formy, które gdzieś myślę są dosyć bezpieczne.
To tak osobiście, a w tej przestrzeni medialnej, bo słyszymy często właśnie, czy to w telewizji, czy w radio, czy w portalach internetowych tego typu język, czy media również nawzajem powinny się upominać i powinny też przywracać godność człowiekowi i szacunek jego słowom, jego komunikacji?
Oczywiście, oczywiście, że tak, ponieważ inaczej zaleje nas fala hejtu, bo tak jak kiedyś była piękna kampania społeczna, twoja niemoc wzmacnia przemoc. Jeśli my nie reagujemy, to tak naprawdę wzmacniamy z drugiej strony reakcje przemocowe i tak naprawdę w psychologii mówimy, że każdy sprawca przemocy musi czuć tak zwany gorący oddech. Co to znaczy? Żeby mieć poczucie, żeby nie miał poczucia bezkarności, żeby miał poczucie odpowiedzialności oraz konsekwencji za to, co wypowiada i jak wypowiada. Jeżeli tego nie ma, człowiek czuje się całkowicie bezkarny, odpowiedzialność się rozmywa i tak naprawdę nakręcamy tę falę hejtu, więc jak najbardziej ta reakcja jest, powinna być na bieżąco, powinna być konkretna i powinniśmy więcej uczyć jeszcze tego, jak reagować właśnie w mediach, robić kampanie w szkołach, uświadamiać rodziców, aby to był taki codzienny sposób komunikacji z dziećmi, aby brali odpowiedzialność za swoje słowa, nawet jak ktoś tego nie widzi.
Wspomina pani o kampanii. Wrocław ostatnio włączył się w ogólnopolską kampanię Akcja Relacja Hejty Reaguj. Ponad 5 tysięcy uczniów uczestniczyło w lekcji o hejcie w hali stulecia. Było głośno, widowiskowo, spotkania z influencerami i sportowcami. Czy pani zdaniem takie akcje mają sens terapeutyczny, wychowawczy? Czy to jest właściwy sposób, by uczyć młodych ludzi reagowania na przemoc słowną?
Takie sytuacje jak widowiska, czy właśnie takie akcje, o których ksiądz mówi, jak najbardziej, o ile nie są to jednorazowe widowiska czy show, tylko za tym idzie, tak jak powiedziałam, takie codzienne wychowanie, za tym idzie też taka codzienna edukacja w szkołach i w rodzinach przez rodziców i nauczycieli, ale to jest też bardzo ważne, bo takie akcje uczą, że ludzie młodzi mogą i mają prawo reagować na przemoc słowną. No i tu już jest pierwszy krok zdrowia emocjonalnego. No i ten dialog jest potrzebny, tak? Tak naprawdę, aby brać odpowiedzialność na co dzień za swoje słowo i empatię wobec drugiego człowieka.
Na zakończenie, co chciałaby pani przekazać, powiedzieć przede wszystkim politykom, którzy tak często używają słowa przemocy? Jakie przesłanie chciałaby pani do nich skierować?
No, myślę o takim przesłaniu, aby najpierw, jeżeli mówimy, to zapytać siebie, czy to, co mówię, ma intencje dobra dla drugiego człowieka, czy za wszelką cenę chce wygrać i mieć rację, tak? No tutaj w polityce z tymi relacjami to jest różnie, tak? I zazwyczaj większość osób chce mieć rację, a nie relacje, ale tak naprawdę dopiero kiedy spojrzę w swoje serce, jaką ja mam intencję i czy ja pragnę wzrostu i rozwoju dla mojego państwa, jedności dla mojego narodu, czy naprawdę, że miarą mojego patriotyzmu jest właśnie, jaką mam intencję serca i na ile pragnę jednoczyć naród ku wzrostowi, ku rozwojowi, a na ile chcę go dzielić i wywoływać takie uczucia jak nienawiść, złość i agresja. I na tym bym skończyła, abyśmy mieli dobrą intencję serca, żeby to, co wypowiadało, wychodziło z naszego serca, tak naprawdę służyło bliźniemu, ale tak naprawdę my dajemy świadectwo samych siebie, bo jak wiemy, to, co mamy w sercu, to wypowiadamy na zewnątrz. Więc mój język jest świadectwem mojej duszy, mojej osoby, mojego człowieczeństwa, więc myślę, że tak bym mogła zakończyć.
I tego życzymy właśnie wszystkim politykom, wszystkim pracownikom mediów, no i nam na co dzień. Dzisiaj też będziemy wypowiadali wiele słów, niech one będą pełne empatii, życzliwości i miłości. Bardzo dziękuję pani Magdo za to spotkanie i za rozmowę. Magdalena Pawłowska z Federacji Centrum Psychoterapii i Coachingu Online z Warszawy była moim i państwa gościem. Rozmawiał ksiądz Jerzy Babiak. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję za zaproszenie.